13 rozdziale Ewangelii Mateusza zapisana jest rozmowa, w której Jezus wyjaśnia swoim uczniom, dlaczego nauczając używa przypowieści. Od 10 wiersza 13 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Wtedy uczniowie podeszli i zapytali Go, dlaczego mówiąc do nich używasz przypowieści? A On odpowiedział: Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebios, a innym nie, bo kto już coś zyskał, dostanie więcej i będzie opływał we wszystko, a kto nic nie zyskał, straci nawet to, co ma. Przemawiam do nich, używając przypowieści, bo oni patrzą, a nie widzą, słuchają, a nie słyszą i niczego nie pojmują. Tak spełnia się wobec nich proroctwo Izajasza. Będziecie się przysłuchiwać, a nie pojmiecie. Będziecie się wpatrywać, a nie zobaczycie. Nieczułe jest serce tego ludu, ich uszy dotknięte głuchotą, a oczy ślepotą, bo nie chcą ani widzieć, ani słyszeć, ani rozumieć, żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uleczył. Wy jednak macie szczęście, że możecie widzieć i słyszeć, bo zapewniam was, że wielu proroków i ludzi miłych Bogu chciało zobaczyć i usłyszeć to, co wy, a nie mogli. Omawiany tekst jest bardzo trudny do wyjaśnienia. Na wstępie postarajmy się zrozumieć jego znaczenie. Trzeba przede wszystkim rozważyć dwa problemy natury ogólnej. Jeśli dobrze je pojmiemy, to łatwiej zrozumiemy cały tekst. Po pierwsze, czytamy: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest to dane. W czasach nowotestamentowych słowa tajemnica, mysterion, używano w szczególnym znaczeniu. Dzisiaj słowo tajemnica oznacza po prostu coś niejasnego, coś trudnego lub wręcz niemożliwego do zrozumienia, coś tajemniczego. Ale w czasach nowotestamentowych słowo tajemnica było określeniem oznaczającym, owszem, z jednej strony coś niejasnego, niedostępnego dla człowieka obcego, ale zarazem coś niezwykle jasnego dla człowieka wtajemniczonego, dla kogoś, kogo nauczono rozumieć znaczenie owej tajemnicy. W czasach Jezusa w Grecji i w Rzymie najbardziej rozpowszechnionymi formami religii były religie misteriów. Wszystkie te religie miały coś wspólnego. W swej istocie były to sztuki pasyjne, w których w formie sztuki teatralnej przedstawiano opowieść o jakimś bogu lub bogini, którzy żyli i cierpieli, umierali i powstawali z martwych. Taka inicjacja, wtajemniczenie polegały na odbyciu długiego instruktażu wyjaśniającego znaczenie danego dramatu. Taki instruktaż ciągnął się miesiącami, a nawet latami. Zanim adept wtajemniczenia mógł zobaczyć przedstawioną sztukę, musiał przejść okres postu i abstynencji. Czyniono wszystko, żeby doprowadzić go do stanu emocjonalnego podniecenia, oczekiwania. Dopiero wtedy mógł zobaczyć sztukę. Tworzono odpowiednią atmosferę. Sztukę grano w półmroku. W powietrzu unosił się zapach kadzideł i wonnych olejków. Słychać było dźwięki subtelnej muzyki. Celebrowano swoistą liturgię. W takiej atmosferze grano daną sztukę. Celem jej było wytworzenie w czcicielu poczucia zespolenia, utożsamienia się z bóstwem, którego dzieje opiewano na scenie. Do takiego zrozumienia tajemnicy, misterium, odwołuje się tutaj Jezus. Jezus niejako mówi do uczniów: obcy nie mogą zrozumieć tego, co mówię, ale wy mnie znacie. Jesteście moimi uczniami. Możecie więc zrozumieć to, co mówię do was. Wielka tajemnica chrześcijaństwa polega na tym, że może być ono zrozumiane tylko od wewnątrz. Może je zrozumieć tylko człowiek, który osobiście zetknął się z Jezusem. Nikt nie zrozumie chrześcijaństwa, dopóki sam nie spróbuje być chrześcijaninem. Krytyka z zewnątrz to krytyka ignorantów. Tylko ten, kto jest gotów stać się uczniem, może poznać najwspanialsze skarby chrześcijańskiej wiary. Chrześcijanin to człowiek, który poznał tajemnicę objawienia się Boga Ojca w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu. Druga prawda natury ogólnej zawarta jest w słowach Jezusa: ten, kto ma, temu będzie dane, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Na pierwszy rzut oka wypowiedź ta brzmi bardzo surowo. Tak jednak nie jest. Przedstawia ona po prostu pewną prawdę, która stanowi nieuniknione i nieodwracalne prawo życia. W każdej dziedzinie człowiek, który coś ma, otrzymuje więcej, a ten, co mało posiada, traci nawet to, co ma. Na przykład w dziedzinie zdobywania wiedzy student, który pracuje, trudzi się, z wysiłkiem poznaje obszary nauki, zdobywa więcej, przechodzi na wyższe semestry, otwierają się przed nim nowe horyzonty. Dzieje się tak dlatego, że dzięki pilności i systematyczności czyni sam siebie zdolnym do przyjęcia więcej i więcej. Z drugiej strony, student, który jest leniwy, który nie chce pracować, sam siebie pozbawia nawet tej wiedzy, którą już posiadł. Niejeden człowiek opanował jakąś umiejętność w zawodzie czy na przykład w sporcie, ale utracił ją, ponieważ zaniedbał codziennego treningu. Pilny, solidnie pracujący i studiujący człowiek jest w stanie otrzymać więcej. Człowiek leniwy nie potrafi zdobyć więcej, a nawet może stracić to, co już posiada. Każdy dar można rozwinąć, a ponieważ w życiu nic nie stoi w miejscu, to też każdy dar nierozwijany, niepielęgnowany może być utracony. Tak też dzieje się z pobożnością. Pokonanie danej pokusy umożliwia nam zwycięstwo nad następną. Z drugiej strony, każda pokusa, której ulegamy, osłabia nasze siły potrzebne do pokonania pokusy następnej. Za każdym razem, gdy nie korzystamy z okazji, żeby przezwyciężyć zło, stajemy się do tego mniej zdolni za następnym razem. Życie jest ciągłym procesem, w którym zdobywamy więcej lub tracimy. Jezus wypowiedział tu prawdę polegającą na tym, że im kto jest bliżej Jego osoby, im jest bliżej chrześcijańskiego ideału życia, tym więcej sił otrzymuje do prowadzenia tego życia. Natomiast im bardziej człowiek odchodzi od Chrystusa, tym trudniej mu żyć w pobożności, ponieważ słabość, jak i siła, mogą się pomnażać. Kto oddala się od Chrystusa, jest słaby i słabnie coraz bardziej. Natomiast ten, kto żyje z Chrystusem na co dzień, czerpie z Jego mocy, rozwija się, wzrasta, staje się coraz silniejszy, coraz bardziej dojrzały i duchowo bogaty. Odwołując się do proroctw Izajasza, Jezus stwierdza: przemawiam do nich, używając przypowieści, bo oni patrzą, a nie widzą, słuchają, a nie słyszą i niczego nie pojmują. Tak spełnia się wobec nich proroctwo Izajasza. Będziecie się przysłuchiwać, a nie pojmiecie. Będziecie się wpatrywać, a nie zobaczycie. Nieczułe jest serce tego ludu, ich uszy dotknięte głuchotą, a oczy ślepotą, bo nie chcą ani widzieć, ani słyszeć, ani rozumieć, żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uleczył. Wy jednak macie szczęście, że możecie widzieć i słyszeć, bo zapewniam was, że wielu proroków i ludzi miłych Bogu chciało zobaczyć i usłyszeć to, co wy, a nie mogli. Jezus mówił w podobieństwach, ponieważ ludzie byli tak ślepi i głusi, że nie mogli pojąć prawdy w inny sposób. Jezus nie miał zamiaru głosić swego poselstwa w sposób niezrozumiały. Chrystus nie przyszedł, by ukrywać prawdę, ale by ją objawiać. Były takie chwile, że słuchacze doskonale pojmowali znaczenie przypowieści Jezusa. Na przykład ortodoksyjni przywódcy żydowscy wyczuli wyraźnie groźbę zawartą w podobieństwie o winnicy. Wszyscy dobrze zrozumieli, stąd zdecydowane zawołanie uczonych w piśmie: przenigdy. Obok proroctwa Izajasza Jezus cytuje wypowiedź psalmisty: słuchaj, mój ludu, nauki mojej, uszy wasze nakłońcie na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę me usta, wyjawię tajemnicę wieku zamierzchłego. Cośmy słyszeli i cośmy poznali i co nam opowiedzieli nasi ojcowie. Jest to cytat z psalmu 78. Psalmista wie, że to, co mówi, będzie zrozumiane. Nawołuje tutaj do słuchania prawdy. Prawdy, którą znali już jemu współcześni i ich ojcowie. Słowa te ujawniają trzy fakty. Po pierwsze, świadczą o pewnym zakłopotaniu proroka, a również i psalmisty. Prorok Izajasz uważał, że jego poselstwo skierowane do ludu, jest jasne. Ku swemu wielkiemu zdziwieniu przekonał się, że nie rozumiano jego poselstwa. Z taką sytuacją często spotyka się kaznodzieja lub nauczyciel, także i dzisiaj. Zdarza się dość często, że kiedy wygłaszamy kazania, nauczamy lub prowadzimy dyskusje i usiłujemy przekazać ludziom sprawy dla nas oczywiste, sprawy, które wydają nam się żywe, interesujące, niezwykle ważne, nagle okazuje się, że nasi słuchacze nie pojmują tego, co mówimy, nie rozumieją znaczenia i ważności danej sprawy. Dziwimy się potem, że to, co dla nas ma tak wielkie znaczenie, co jest tak ważne, inni lekceważą, że to, co nas rozgrzewa, nie potrafi roztopić lodów skuwających serca innych. Nie możemy nigdy się jednak tym zniechęcać. Tak jak prorocy, tak jak Jezus, przekazujmy wytrwale Boże prawdy w sposób możliwie jak najbardziej zrozumiały dla współczesnych nam ludzi. Przykład Jezusa i przykład cytowanego przez niego proroka Izajasza to dla nas zarówno ostrzeżenie, jak i zachęta. Wydaje się, że prorok Izajasz miał wrażenie, iż jego poselstwo czyni więcej złego niż dobrego, że mógłby z powodzeniem przemawiać do ściany. Nie widział żadnej możliwości dotarcia do umysłów i serc głuchego i zaślepionego ludu. Jego zwiastowanie nie odnosiło żadnego skutku. Zamiast lepszymi, jego słuchacze stawali się gorszymi. Zdarza się, że ci, których staramy się pozyskać, mimo naszych wysiłków, tak nam się przynajmniej wydaje, zamiast stawać się bliżsi idei chrześcijańskiej, bardziej się od niej oddalają. Nasze słowa jak gdyby ulatują z wiatrem. Nasze poselstwo natrafia na barierę nie do przebycia, na obojętność. Wydaje się, że wynik naszej pracy jest żaden, albo nawet ujemny, ponieważ ludzie po naszym poselstwie jeszcze bardziej oddalają się od Boga. Słowa Izajasza mówią jednak o czymś więcej niż jedynie o zakłopotaniu i rozpaczy proroka. Mówią o wierze proroka jednak w ostateczne zwycięstwo. Wszystko ma swe miejsce w planie Boga, zarówno powodzenie, jak i upadek, dobro, jak i zło. Celem ostatecznym wszystkiego jest dobro. Tę właśnie myśl wyraża apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 9. Żydzi, wybrany naród Boży, odwrócili się od Bożej prawdy i ukrzyżowali Syna Bożego, który do nich przyszedł. Wygląda to na paradoks, ale jaki był wynik tego faktu? Taki, że Ewangelia dotarła do pogan, że pozorne niepowodzenie w szerszej perspektywie przyniosło błogosławieństwo. Wszystko bowiem mieści się w planach i zamiarach Boga. Podobnie Jezus pojmował słowa Izajasza. Posłużył się nimi, aby natchnąć uczniów otuchą. W rzeczywistości Jezus powiedział uczniom: wiem, że bieg spraw wygląda zniechęcająco. Wiem, co odczuwacie, gdy umysły i serca ludzi odtrącają prawdę, gdy nie chcą jej zaakceptować. Ale i to ma swój cel. Pewnego dnia przekonacie się o tym. Ten fakt stanowi również dla nas wielką pociechę. Czasem od razu widzimy owoce naszej pracy i sprawia nam to radość. Jednak nieraz wydaje się, że mamy do czynienia z bezpłodną ziemią, z absolutnym brakiem oddźwięku na nasze słowa, z całkowitym niepowodzeniem. To wszystko dostrzegamy ludzkimi oczyma i zmysłami, lecz poza tym jest Bóg, w którego planach również niepowodzenie ma swoje miejsce, który wie wszystko i jest w stanie uczynić wszystko. Ostateczny plan Boży nigdy nie może zakończyć się niepowodzeniem. Bóg osiągnie swój cel, dopełni swojego planu zbawienia, a my powinniśmy być w tym dziele wiernymi współpracownikami, wytrwałymi sługami Boga. Prawdy, które Jezus pragnął przekazać uczniom, cytując słowa proroka Izajasza, zostały potem zilustrowane przez Jezusa przypowieścią. Od 24 wiersza 13 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: opowiedział im Jezus taką przypowieść. Z Królestwem Niebios jest podobnie jak z człowiekiem, który swoje pole obsiał czystym ziarnem. Ale w nocy, gdy wszyscy spali, zjawił się jego nieprzyjaciel i cichaczem nasiał konkolu między pszenicę. Z biegiem czasu zboże wyrosło i wykłosiło się, ale pojawił się w nim także konkol. Wtedy przyszli do gospodarza pracownicy i powiedzieli: przecież twoje pole zostało obsiane czystym ziarnem. Skąd więc wziął się ten konkol? To musiał zrobić mój wróg, odpowiedział. Wtedy pracownicy zapytali: czy mamy pójść i powyrywać te chwasty? Nie, odpowiedział, bo wyrywając konkol, moglibyście zniszczyć również pszenicę. Niech rosną razem aż do żniw. Dopiero wtedy każecie żniwiarzom zebrać najpierw konkol, wiązki i spalić, a potem zwieziecie pszenicę do mojej stodoły. Przykłady podane w tym podobieństwie, w tej przypowieści, były dobrze znane i zrozumiałe dla słuchaczy w Palestynie. Konkol był jednym z największych wrogów rolnika. Był to chwast, który we wczesnym stadium rozwoju bardzo przypominał pszenicę i z tego powodu trudno było odróżnić jedną roślinę od drugiej. Korzenie pszenicy i korzenie konkolu były z sobą tak splątane, że wyrywając konkol, wyrywało się również pszenicę. Pszenicy i konkolu nie można więc było rozdzielić, gdy rosły razem, ale dopiero pod koniec, przy żniwach, jest to możliwe. Rozdzielenie jest nawet wtedy konieczne, ponieważ ziarnka konkolu zawierają pewien procent trucizny, powodują zawroty głowy i chorobę, działają jak narkotyk. Nawet mała ich ilość pogarsza znacznie smak pieczywa. Przy końcu dokonuje się więc segregacji ręcznie. Wysypuje się ziarno na duże tace i wówczas kobiety wybierają konkol, który kształtem i wymiarem przypomina pszenicę, lecz jest koloru ciemnoszarego. Tak było w czasach Jezusa, według relacji historyków. Tak więc w pierwszym stadium rozwoju konkolu nie można odróżnić od pszenicy tej rośliny, ale w końcu zostaje on od niej oddzielony. W innym wypadku bowiem konsekwencje mogłyby być poważne. Słuchający tego podobieństwa rozumieli doskonale każdy jego szczegół. My także spróbujemy w pełni objaśnić i zrozumieć tę przypowieść Jezusa w czasie następnej audycji. Dziś zapamiętajmy, że Bóg, przeprowadzając swoje odwieczne plany, pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Jednak z powodu nieposłuszeństwa wielu dokona się w czasach ostatecznych przesiewanie. Uratowani zostaną tylko ci, którzy w pełni zaufali Panu.